Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Za chwilę. Anioł Pański z papieżem. Beatyfikacja Eurosii Fabris. Wspomnienie o zmarłym dzisiaj ojcu Augustynie Jankowskim. A w ramach cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot omówienie filmu 12 gniewnych ludzi. 6 listopada na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wspominamy dzisiaj 40. rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborewi Dei Verbum. Ukazuje ona znaczenie Słowa Bożego w czciciu Kościoła. Niech to słowo kształtuje także codzienne życie każdego z was. Serca wam błogosławię.
Jeden z podstawowych dokumentów Soboru Watykańskiego II, dogmatyczną konstytucję o objawieniu Bożym, Benedykt XVI przypomniał w związku z przypadającym 18 listopada jubileuszem jej promulgacji. Tekst opisowo definiuje objawienie, mówi o jego przekazywaniu, o boskim natchnieniu Pisma Świętego i jego interpretacji. Zbierając owoce wcześniejszej odnowy teologicznej, konstytucja Dei Verbum przyczyniła się w Kościele do odrodzenia biblijnego i liturgicznego. W Piśmie Świętym dostrzeżono czołowy środek nowoczesnego duszpasterstwa. Polecono sporządzenie nowych przykładów Biblii z języków oryginalnych. Zaowocowało to odnową w sposobie przepowiadania, katechezie, teologii, duchowości i relacjach ekumenicznych.
Tra i molteplici frutti di questa primavera biblica mi piace.
Pośród licznych owoców tej biblijnej wiosny chciałbym wspomnieć rozpowszechnienie się starożytnej praktyki
Lectio Divina,
lektury duchowej Pisma Świętego. Polega ona na dłuższym pochyleniu się nad tekstem biblijnym, kilkakrotnym czytaniu go, niemal na przeżuwaniu go, jak mówią ojcowie Kościoła. Na wyciśnięciu z niego, można powiedzieć, całego soku, by ożywiał kontemplację i niczym życiodajna limfa dostarczał pokarmu w konkretnym życiu. Wymogiem Lectio Divina jest oświecenie umysłu i serca przez Ducha Świętego, czyli przez samego oświeciciela Pisma, aby w ten sposób prowadziło ono do postawy słuchania ze czcią.
Eurosia Fabris Barbano została ogłoszona błogosławioną. Liturgię beatyfikacyjną odprawił po południu w katedrze w Vicenzy na północy Włoch miejscowy ordynariusz biskup Cesare Nosilia. Akt beatyfikacyjny w imieniu Benedykta XVI odczytał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Sareiva Martins.
Concediamo che la venerabile serva di Dio Eurosia Fabris Barbano
nowa błogosławiona była tercjarką franciszkańską, żyjącą na przełomie XIX i XX wieku. Jest przykładem świętej żony i matki, którą Kościół ukazuje w czasach kryzysu rodziny. W homilii biskup Nosilia przedstawił błogosławioną Eurosię jako ewangeliczną pannę roztropną, która na wzór wielu innych świętych pochodzących z ziemi Vicenzy zasilała lampę wiary oliwą miłosiernej miłości. Kościół nie powstaje dzięki sprawnej organizacji, ale rodzi się z płodności swych charyzmatów, stwierdził biskup Nosilia, a najpotrzebniejszym kościołowi charyzmatem jest jego zdaniem świętość.
Błogosławiona Eurosia Fabris jest dobrym przykładem takiego charyzmatu świętości dostępnego dla wszystkich. Jako żona i matka żyła w ewangelicznej prostocie ofiarą złożoną z siebie na ołtarzu miłości. Jej codzienność to życie rodzinne, którego trudy i cierpienia, radości i nadzieje przyjmowała w nieustannym szukaniu woli Bożej i w służbie bliźnim, zwłaszcza opuszczonym, chorym i potrzebującym. Ordynariusz Vicenzy przypomniał też charakterystyczny wpływ, jaki Mamma Rosa, jak ją nazywano, wywarła na bezpośrednie otoczenie w postaci wielości powołań. Dziś dla wielu rodzin powołanie kapłańskie bądź zakonne u syna czy córki stanowi raczej powód do zmartwienia niż do radości i hojnego otwarcia się na Boże zamiary, mówił biskup Nosilia. Brakuje ufności Bogu i radosnego otwarcia się na Jego wezwanie, które przecież jest łaską i wielkim darem dla samej rodziny. Włoski hierarcha wezwał wiernych diecezji Wiczęcy do wrażliwości na kwestie nowych powołań oraz do tworzenia atmosfery sprzyjającej uświęceniu małżeństwa i rodziny. W Krakowie w wieku 89 lat zmarł ojciec Augustyn Jankowski, biblista, były opat tyniecki i redaktor naukowy Biblii Tysiąclecia. Przez 62 lata był księdzem, a przez 48 zakonnikiem. Z Tyńca mówi brat Benedykt Czaja.
Ojciec Augustyn Jankowski w zasadzie do ostatnich chwil służył Panu bardzo dzielnie, bo jeszcze w czwartek był na wykładach, w piątek uczestniczył w mszy świętej, nawet w sobotę jeszcze w porannej mszy świętej wziął udział i dzisiaj o 7.15 rano zasnął w Panu. Wszyscy odczuwają bardzo wielką pustkę. Była to osoba, pomimo swojego wieku, bym powiedział, najmłodsza z nas wszystkich, zawsze służąca sobą, zawsze w dużej cierpliwości, odpowiadająca na pytanie i zawsze w takiej postaci służebnej do każdego najmniejszego ze współbraci. Ojciec Augustyn Jankowski to człowiek, który o każdej godzinie, o każdej porze dnia i nocy starał się służyć i służył do ostatnich chwil.
Ojciec Augustyn Jankowski urodził się w 1916 roku w miejscowości Złotoust na Uralu. Na mocy traktatu ryskiego przyjechał do Polski. W 1943 roku został kapłanem archidiecezji warszawskiej. Po wojnie kontynuował studia teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1955 roku wstąpił do zakonu benedyktynów w Tyńcu. W latach 1985-93 był opatem tego klasztoru.
Ojciec Jankowski należał do najwybitniejszych teologów biblistów w Polsce. Jest współautorem tłumaczenia Księgi Psalmów oraz autorem tłumaczeń listów świętego Pawła do Efezjan, Filipian, Kolosan i do Filemona oraz Apokalipsy świętego Jana zawartych w Biblii Tysiąclecia. Napisał bądź zredagował 30 książek oraz ponad 100 artykułów. Ojca Jankowskiego wspomina jego współpracownik w redakcji Biblii Tysiąclecia, biskup Kazimierz Romaniuk.
Jest to postać bardzo mi bliska. Co prawda nie był moim profesorem ani wychowawcą, bośmy się rozminęli. On wyjechał do Rzymu, jak ja wstąpiłem do seminarium, ale to dzięki niemu zacząłem się zajmować Biblią, bo on wstąpił do benedyktynów, zabrakło profesora w seminarium i ksiądz kardynał Wyszyński, przebywając jeszcze w Komańczy, kazał mi się zająć Biblią na studiach w Rzymie. Potem złączyły nas prace nad Biblią Tysiąclecia, a skoro już o Biblii Tysiąclecia mowa, to trzeba pamiętać, że to jest dzieło w głównej mierze ojca Augustyna, chociaż oczywiście cała ekipa w Tyńcu nad tym pracowała. On zorganizował też innych tłumaczy, ale był od początku do końca jako członek jeszcze kolegium naukowego sprężyną tego zbożnego przedsięwzięcia. Jako człowiek zasługuje na bardzo szczególną wysoką ocenę. Niesłychanie prawy, uczciwy, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy naukowej, bo tu też trzeba o uczciwości mówić. Bardzo pracowity, obdarzony dużymi zdolnościami. Odwoziłem go osobiście do Tyńca i muszę wyznać dziś, że trochę wątpiłem, czy tam wytrwa. Okazało się, że 50 lat wytrwał, budując wszystkich wokół siebie. Przedwczoraj pochowali jego kolegę kursowego. Zostało ich jeszcze 4. Trzeba by poświęcić całą monografię. Ojcu Augustynowi na to z pewnością zasługuje. Jego praca wśród zakonnic polskich. Chyba nie ma większego zgromadzenia, w którym by nie głosił kilka razy rekolekcji. Po studiach filozoficzno-filologicznych o Uniwersytecie Warszawskim robił magisterium u profesora Tatarkiewicza. Wstąpił do naszego seminarium. Był przyjęty na kurs 3. Potem odbył studia biblijne w Instytucie Biblijnym, zakończone licencjatem. Bardzo uczciwy pracownik z porządnym warsztatem, z dobrą podbudową filologiczną, która, jak wiadomo, pracy biblisty odgrywa rolę pierwszoplanową. Był też, oświadczył także o jego warsztacie naukowym, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej w Rzymie przez jedną kadencję. Do ostatniej chwili jeszcze jakieś zajęcia miał na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. Do końca publikował, jakiś miesiąc temu mi przysłał swoją ostatnią książkę.
Msza święta pogrzebowa ojca Augustyna Jankowskiego zostanie odprawiona 11 listopada w kościele tynieckim po nieszporach, które rozpoczną się o godzinie 15. Po mszy świętej nastąpi wyprowadzenie ciała na tyniecki cmentarz.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Ten film nie miał prawa się udać. 12 mężczyzn zamkniętych w jednym pokoju rozmawia i spiera się ze sobą przez 1,5 godziny trwania projekcji. To dobre w teatrze, lubiącym kameralne przedstawienia, lecz nie w kinie, które potrzebuje ruchu i bogactwa obrazu. A jednak Sydneyowi Lametowi udało się stworzyć arcydzieło, jedno z najbardziej znanych w historii kina. Arcydzieło, które daleko wykracza poza to, co nazywamy sfilmowanym teatrem. Ogromna w tym zasługa operatora Borisa Kaufmana, brata słynnego radzieckiego reżysera Dzigi Wiertowa. To dzięki niemu kamera nie stoi w miejscu, lecz nieustannie zmienia swój punkt widzenia i to tak, że nieomal każde z ponad 300 ujęć składających się na film kręcone jest z trochę innej pozycji lub pod innym kątem. Ruchliwość kamery znakomicie oddaje gęstą i pełną napięcia atmosferę opowieści, w której gra toczy się o ludzkie życie.
Zrealizowanych w 1957 roku 12 gniewnych ludzi przynosi opowieść rodem z amerykańskiego systemu sądownictwa, w którym zasadniczą rolę pełni ława przysięgłych. 12 ludzi różnego wieku i zawodu przysłuchuje się procesowi, po czym ma odpowiedzieć, czy oskarżony jest winny. Werdykt musi być wydany jednomyślnie. Jeśli przysięgli nie mogą dojść do porozumienia, proces musi zostać powtórzony.
Tym razem sprawa dotyczy morderstwa. Oskarżonym jest nastolatek, któremu zarzuca się, że po awanturze jednej z wielu w jego domu zabił nożem ojca. Chłopca obciążają, zdawałoby się, niepodważalne zeznania starego sąsiada, mieszkającego piętro niżej, oraz kobiety z naprzeciwka, która była naocznym świadkiem całego zdarzenia. Wyrok zdaje się być jedynie formalnością. Przysięgli przekonani są o jego winie i nie mają wątpliwości, że w pierwszym głosowaniu skażą go na śmierć. I zapewne tak by się stało, gdyby nie przysięgły grany przez Henry'ego Fondę. On też w zasadzie jest przekonany o winie chłopca, lecz uważa, że elementarna sprawiedliwość wymaga, by choć przez chwilę podyskutować nad przedstawionymi dowodami, mimo że wydają się one bezsporne. Dlatego pierwsze głosowanie kończy się wynikiem 11-1.
Uwierzył pan w tę jego historyjkę? Nie wiem. Być może nie. To dlaczego głosował pan niewinny? Kiedy 11 uznaje go za winnego, trudno podnieść rękę, żeby wysłać tego chłopca na śmierć. Kto mówi, że to łatwe? Nikt. Tak się panu zdaje, bo głosowałem bez wahania? Uważam, że jest winny. Nie mam zamiaru zmieniać zdania. Tu chodzi o ludzkie życie. Nie możemy podjąć decyzji w ciągu 5 minut. A jeśli się mylimy? A jeśli ten budynek zaraz się zawali? Wszystko jest możliwe. To prawda. Nawet jeśli zdecydujemy w 5 minut, co z tego? Poświęćmy mu chociaż godzinę. Mecz zaczyna się o 8.
Rozpoczyna się długa i burzliwa dyskusja. Dociekliwość niedowiarka zaczyna powoli obnażać słabe punkty przewodu prokuratorskiego i słabość obrony, którą powierzono adwokatowi z urzędu, niezbyt przejmującemu się losem chłopca. Jednocześnie polaryzacji ulegają postawy przysięgłych. Jedni ostentacyjnie okazują swoje zniechęcenie i próbują rozmawiać o wszystkim, tylko nie o procesie. Grają w kółko i krzyżyk, komentują mecz, który ma rozegrać się wieczorem, czy wreszcie opowiadają o swoich codziennych, zawodowych problemach. Drudzy żarliwie i z napastliwością dowodzą winy chłopca i nawet nie chcą dopuścić myśli, że mogą się mylić.
Prażynki ryżowe to jeden z produktów, które reklamujemy. Prażynki na śniadanie są zdrowe niesłychanie. Bardzo chwytliwe. Wybaczy pan? Przepraszam. Łatwiej mi się skupić, kiedy rysuję. Nie ma sensu tego przedłużać. Może pan, który się z nami nie zgadza, mógłby wyjaśnić nam dlaczego. Wskażemy panu, w którym miejscu popełnia pan błąd. Dobry pomysł. Wydaje mi się, że powinniśmy przekonać tego pana, że to on się myli, a my mamy rację. Niech każdy przedstawi swój punkt widzenia. To jedynie propozycja. Całkiem dobra. Niech wszyscy się wypowiedzą. Zaczniemy od pana.
Znakomicie dramaturgicznie poprowadzony przez Lametta bieg wypadków zaczyna powoli odsłaniać ogrom kompleksów, które tkwią w najbardziej zaciętych przysięgłych i które nie pozwalają im z pewnego dystansu spojrzeć na posiadane dowody. Wydanie potępiającego i skazującego osądu okazuje się zupełnie nieświadomą autopsychoterapią, ba nawet zemstą dokonywaną per procura na oskarżonym chłopcu za krzywdy doznane od własnych dzieci, których nie umiało się wychować.
Mój syn ma 23 lata. Kiedy miał 9, stchórzył przed walką. Było mi wstyd. O mało się nie pożygałem. Powiedziałem mu, zrobię z ciebie mężczyznę, nawet jeśli miałbym cię zabić. I udało mi się. Kiedy miał 16 lat, pobiliśmy się. Uderzył mnie w szczękę. Od 2 lat go nie widziałem. Dzieci. Człowiek zacharowuje się dla nich na śmierć. Wróćmy do tematu.
Ukazana przez Lametta dyskusja prowadzona przez przysięgłych stawia w drastyczny sposób kwestię prawdy. Prawdy, która im wszystkim pozostaje nieznana. Problemem pozostaje zatem prawdopodobieństwo, ale nie prawdopodobieństwo winy, bo ono jest bardzo duże, lecz niewinności. O ile ono istnieje, czyli istnieje uzasadniona wątpliwość, nie ma moralnych racji, by orzec przeciwnie.
W takich sprawach trudno powstrzymać się od uprzedzeń. Tam, gdzie są uprzedzenia, nie ma prawdy. Nie wiem, jaka jest prawda. Pewnie nigdy się tego nie dowiemy. 9 z nas uważa, że oskarżony jest niewinny. To spekulacje. Możemy się mylić. Może przyczynimy się do wypuszczenia na wolność winnego. Nie wiem, nikt tego nie wie. Ale mamy uzasadnioną wątpliwość, która stanowi podstawową wartość naszego systemu prawnego. Ława przysięgłych nie może uznać człowieka za winnego, dopóki nie ma co do tego pewności. 9 osób na tej sali nie potrafi zrozumieć, skąd w pozostałych tyle pewności.
12 gniewnych ludzi odczytywano jako pochwałę amerykańskiego systemu sądowniczego. Ława przysięgłych, złożona z różnych osób o rozmaitych preferencjach, poglądach i doświadczeniach życiowych, nie może się pomylić. A jednak, gdyby nie ten jeden, wątpiący mężczyzna, chłopiec niechybnie dostałby wyrok śmierci.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Na tym kończymy niedzielny magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.